Witam Państwa, kończy się Sław Pilip. Proszę Państwa, znowu jestem w UNP. Tym razem normalny człowiek się wziął do roboty. Normalny facet, który Adam Sofuł, nie znam, który 31 października popełnił ten artykuł, wziął się do roboty, to znaczy przeglądał hongkongski dziennik, ten hongkongski dziennik statystyczny, nie dziennik statystyczny, tylko rocznik statystyczny, czy w każdym razie te historie statystyczne, to co ja w NBS-ie robię co miesiąc, to on się wziął po prostu za hongkongski. No i efektem tego jest bardzo fajny artykuł o tym, cytuję w tytuł: w Hongkongu może być gorzej niż za japońskiej okupacji. No, to już coś Państwu mówi. A nawet jeśli nie wiemy, jak było za japońskiej okupacji, ale podejrzewamy, możemy podejrzewać najgorsze, prawda? No to jeśli może być gorzej niż za japońskiej okupacji, no to znaczy, że naprawdę wesoło nie jest. Żeby tutaj nie było wątpliwości, dla mnie to jest rybka, co się z tym Hongkongiem stanie. Dla mnie interesujący jest ten artykuł jako dla ekonomisty, dla makroekonomisty, bo on pokazuje kierunek, w którym zmierza, do którego zmierza ten Hongkong. Ja przy tym mówię od miesięcy. Oczywiście jestem wołającym na puszczy jedynym, ale tutaj widzę, że ktoś się wziął ostatnio i pokazuje, że no już nie jestem jedynym, zupełnie jedynym. I teraz licz tego artykułu. Bo to oznacza, że Hongkong zmierza prosto ku przepaści. I niech mu będzie. Elit. Spadająca wymiana handlowa, nurkujące inwestycje i trwające od 5 miesięcy protesty społeczne, które zniechęcają turystów, to dzisiejszy obraz Hongkongu, który jeszcze niedawno był uważany za gospodarczą perłę Dalekiego Wschodu. Nie należy oczekiwać już szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu PKP. PKB zresztą. Pisze Marcin Lipka, z kolei główny analityk Cinkciarza. Tak, tutaj się zgadzam. Ale wiecie Państwo co, to jako że ja już żyję kupę czasu, więc przypomina mi się Gehenna innej perły Orientu, bliższa zdecydowanie nas. Proszę Państwa, no tak, znowu zapomniałem, Jezus Maria. Nie, przepraszam, muszę wrócić, bo nie zapomniałem. Stolica Libanu, Bejrut. Proszę Państwa, dla Państwa Bejrut, dla większości z Was, Bejrut to miasto ogarnięte wojną, to są problemy, to rozpacz i tragedia. Ja pamiętam Bejrut zupełnie inny. Ja pamiętam Bejrut, który był perłą Orientu. Tak, to była perła. Dopóki Izraelczycy nie stwierdzili, Żydzi nie stwierdzili, że trzeba rozpiszeć to wszystko. Wtedy to była jeszcze perła Orientu, to był 60 lata. Chyba 60, tak, 60 lata na pewno. To była perła Orientu. No, tutaj mamy powtórkę z rozrywki. To była perła, czy to Hongkong był perłą Orientu? No i Amerykanie stwierdzili, że trzeba to rozpiszeć. No i już, prosta sprawa. Dobra, i teraz lidy, znaczy te punkty, podpunkty tego lidu. Gospodarka Hongkongu skurczyła się. Przepraszam. Skurczyła się o ponad 3%, zaledwie w ciągu jednego kwartału. 3% skurczyła się. A będzie jeszcze gorzej, twierdzi Lipka. Drugie. Handel zagraniczny i inwestycje są na najniższym poziomie od czasu kryzysu finansowego, czyli od 10 lat. A protesty zniechęcają turystów, co skutkuje spadkiem konsumpcji. Trzecie. Jest bardzo prawdopodobne, że obecny spadek aktywności gospodarczej będzie najsilniejszy od momentu okupacji Hongkongu przez Japonię, czyli lata 1944-45. Cytuję. I wcześniejsze oczywiście. W ostatnich miesiącach, ze względu na masowe protesty społeczne, uwaga, jeśli chodzi o Hongkong, koncentrowała się na wątkach politycznych. No niekoniecznie, ja też o tym mówiłem, że Hongkong nurkuje gospodarczo. W cieniu tych protestów narastał jednak dramat gospodarczy. Ja o tym mówię. Trwające od 5 miesięcy protesty w Hongkongu powodują, że gospodarka tego regionu skurczyła się o ponad 3% zaledwie w ciągu jednego kwartału ostatniego. Biorąc pod uwagę skalę słabnącego eksportu, zmniejszających się inwestycji czy dramatyczny spadek liczby turystów, nie należy oczekiwać szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu PKB, powiedział Lipka. Kryzys to nie miał miejsca, to nie był kryzys 2009 roku, tylko 1997, czyli ponad 20 lat. To był kryzys azjatycki, o którym Państwo pewnie w ogóle nie się wiecie. Niepokoje, cytuję dalej, niepokoje społeczne zbiegły się też z niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi w Azji. Wojna celna między USA i Chinami jeszcze przed wyjściem milionów obywateli na ulicę brytyjskiej kolonii powodowała redukcję wymiany handlowej Hongkongu ze światem. Zarówno eksport, jak i import zaczęły się kurczyć już pod koniec 2018 roku. Sierpień i wrzesień 2019 roku z kolei pokazują ogólny spadek wymiany handlowej już na poziomie około 8% rok do roku, co oznacza najgorszy wynik od kryzysu finansowego ponad dekadę temu. Dobra, bo on się odnosi czasami do sytuacji sprzed 20 lat, czasami sprzed 10. I cytuję dalej. Redukcja wymiany handlowej, niepewność związana z kondycją globalnej gospodarki przyczyniła się do zmniejszenia inwestycji. Według Urzędu Statystycznego dla SAR Hong Kong już w drugim kwartale bieżącego roku skurczyły się one o ponad 10%. W kolejnym kwartale, według wstępnych danych opublikowanych w czwartek, komponent inwestycji w PKB spadł o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. I proszę Państwa, ja to aż się prosi o to, żebym ja to skomentował. Otóż tak. Ten człowiek, myślę, że on niewiele wie na temat tego, jaką rolę pełnił Hongkong przez pierwsze 20 lat. Właściwie do niedawna jeszcze, no powiedzmy sobie, jeszcze 5 lat temu, 4 lata temu, powoli się zaczęła kończyć ta jego złota era. A zaczęła się oczywiście w 89, na początku 80-tych lat. 78, 79, tak naprawdę od początku 80-tych lat zaczęła się ta złota era, która trwała tak naprawdę do 15 roku. To chyba można uznać za cezurę. Otóż rzecz polega na tym, że przez Hongkong przechodziły faktury. Nie, towary, nie. Nie. Faktury. Lewe faktury, albowiem tu chodziło o to, żeby dostać premię eksportową. Więc na oczywiście ten facet tego nie mówił. Jakie mogą być inwestycje w miejscu, które ma 10 km na 10 km? Zobaczcie Państwo, niech to będzie 100 km kwadratowych, aczkolwiek jest mniej. Ale jakie inwestycje mogą być na 100 km kwadratowych w sytuacji, w której żyje na tych 100 km kwadratowych 8 milionów ludzi? No zastanówcie się. No więc oczywiście o żadnych normalnych zakładach wytwórczych czegokolwiek nie ma mowy. No po prostu nie ma mowy. To mogą być inwestycje w wieżowce, wieżowce tylko i wyłącznie. W jakąś infrastrukturę podziemną. Tak, to wszystko, koniec. Lotnisko, nawet chyba niedawno oddano to nowe lotnisko. Ale to wszystko, no po prostu się nie da inaczej. I w związku z tym spadek inwestycji w takim miejscu jest rzeczą oczywistą, bo w pewnym momencie, i to stosunkowo szybko, kończy się możliwość inwestowania. No tak czy nie? To co? Będą budowali baseny na 155 metrze? No przecież to bez sensu. Także tutaj to jest kit taki. To w ogóle jest zupełnie, skądinąd się bierze ten komponent inwestycyjny. No ale to trzeba troszkę wiedzieć coś więcej na temat Chin. Dobra, jedziemy dalej. Znowu Lipka. teraz mówi Lipka. W ciągu ostatnich 45 lat tylko raz inwestycje uległy silniejszemu spadkowi. Były to kwartały szczytu kryzysu azjatyckiego pod koniec ubiegłego stulecia. Tym powiedziałem 22 lata temu. Regionalny rząd starał się w ostatnich miesiącach ratować sytuację, zwiększając wydatki publiczne aż o 5,3% rok do roku. W trzecim kwartale najwięcej od 15 lat, ale i tak nie zapobiegło to dramatycznemu załamaniu się całego PKB. No tak, no bo no proszę nie zapomnieć o tym, że inwestycje to jest ten komponent, który obok eksportu netto i obok tej usług stanowi trzecią część PKB. No więc tak to wygląda. I teraz słowem, i tutaj mówi, ten człowiek mówi o inwestycjach, że te inwestycje zwiększono, no ale to. Zamieszki, cytuję dalej, zamieszki nie sprzyjają też konsumpcji. Ogólny poziom sprzedaży detalicznej obniżył się więc o 11,5% w lipcu i 23% w sierpniu. Oczywiście rok do roku. No, to w sierpniu, a gdzie jest wrzesień, a gdzie jest październik? Nie ma danych za wrzesień i październik. Sprzedaż dóbr trwałego użytku, elektronika, pojazdy, meble spadł w sierpniu o 14,3%, a ubrań, znaczy dóbr trwałego użytku, a ubrań o 32% rok do roku w tym samym miesiącu. No. To tylko, wiecie Państwo, to oznacza, jeśli ktoś tak mówi, tak pisze, to oznacza, że z ekonomią to ten człowiek nie ma nic wspólnego. Bo zawsze trzeba porównywać. No przynajmniej te dwa miesiące tutaj porównał wcześniej, prawda? Ogólny poziom sprzedaży detalicznej w lipcu porównał do sierpnia. No mało to, ale niech będzie. A tutaj tylko powiedział, że sprzedaż dóbr trwałego użytku w sierpniu tyle i ubrań w sierpniu tyle. No a dobra, a w lipcu albo w październiku, we wrześniu? No. Jak się nie da, nie ma, jak czytając nie ma porównania, to jest dla niego pusta informacja. Owszem, spadło, no i co z tego, że spadło? Ale ile spadło wcześniej, a ile spadło później? To jest informacja. To tak można, bez końca. Cytuję dalej. O prawie 1/3 obniżyła się wartość sprzedaży w galeriach handlowych, czyli o 30% ponad. A popyt generowany przez konsumentów na biżuterię, zegarki czy inne luksusowe towary spadł o 47,4% w sierpniu. I znowu ten sierpień. No, jest, teraz mamy październik. Panie, napisał Pan ten artykuł 31 października. Ja rozumiem, że za październik nie mógł Pan mieć danych tego Urzędu Statystycznego, ale mógł Pan mieć za wrzesień przynajmniej. No, i co, też nie? Dobra, jedziemy dalej. Nie dopisują również turyści. No i właśnie tutaj problem polega na tym, że on nie wiąże, znaczy on później trochę wiąże wydatki turystów chińskich z tymi spadkami tutaj, szczególnie tych towarów luksusowych o 47,4. Ale to dopiero później. Nie dopisują również turyści, cytuję. Dane Rady Turystyki Hongkongu wykazują, że liczba odwiedzających SAR spadła we wrześniu o ponad 34% do 3,1 miliona. To drugi z rzędu ponad 30% spadek w ujęciu rok do roku. No, to przynajmniej drugi z rzędu, 30%. Gro turystów odwiedzających Hongkong to obywatele Chin, czyli 70-80%. Według Departamentu Handlu SAR-u turysta wizytujący region wydaje średnio 6,6 tysiąca hongkongskich dolarów, czyli 3,3 tysiąca złotych, na osobę podczas jednej wizyty w 2018. W sumie ich roczne wydatki w Hongkongu, tych wszystkich turystów, osiągnęły 328 miliardów dolarów hongkongskich, czyli około 13% całego PKB Hongkongu. No więc tak. Skoro, znaczy tutaj niestety to jest tak, że te dane, które on prezentuje, ten człowiek, ten autor, no kupy się nie trzymają, bo z jednej strony pisze, że gro turystów odwiedzających Hongkong to obywatele Chin, ale nie pisze o tym, znaczy być może nie ma takich danych, ile obywatele chińscy zostawili pieniędzy w Hongkongu. Aczkolwiek podejrzewam, że powinien mieć taką możliwość, znaczy Urząd Statystyczny Hongkongu, dlatego że w momencie, kiedy przekraczają, to deklarują określoną kwotę, prawda? Włożonych pieniędzy. To nie ma tak, że ile chcesz. Więc tutaj pytanie jest, ile z tych 328 miliardów hongkongskich dolarów zostawili Chińczycy z kontynentu. To jest pytanie. Czy to jest też 80%? A podejrzewam, że więcej. Dobra, lecimy dalej. Nałożenie się na siebie trzech negatywnych czynników. Czyli dramatu w handlu zagranicznym, załamania się inwestycji, to jest drugie, i spektakularnego spadku sprzedaży detalicznej, trzecie, sprawia, że w ciągu trzeciego kwartału tego roku PKB obniżyło się o 3,2%, nie piszą procent, kwartał do kwartału. W drugim mieliśmy spadek tylko o 0,4% kwartał do kwartału. No i ten spadek jest o 2,2% w ujęciu rocznym. W ciągu ostatnich 30 lat tylko raz Hongkong doświadczył minimalnie głębszego spowolnienia o 3,4% na początku 2009 roku, ale kolejny kwartał to był już wzrost o 3,6%, wskazuje analityk. Ale teraz już nie będzie tego wzrostu, teraz będzie tylko spadek. Protesty trwają, inwestycje spadają, turyści wystrzegają się regionu, miasta. Obecna sytuacja może być zatem znacznie trudniejsza niż w szczycie kryzysu finansowego. Ostatniego, właśnie nie wiem, czy ostatniego, czy przedostatniego. Jest bardzo prawdopodobne, że obecny spadek aktywności gospodarczej będzie najsilniejszy od momentu okupacji Hongkongu przez Japonię i dramatycznej migracji ponad połowy ludności z tego regionu w pierwszej połowie lat 40. ubiegłego stulecia. Mówi Lipka. Powiedział Lipka. Rzekł Lipka. Proszę Państwa, Ja abstrahuję od tego, że z punktu widzenia makroekonomicznego ten artykuł jest napisany bardzo po łebkach, albo jeszcze gorzej niż po łebkach. Ja bym sobie nie pozwolił po prostu na coś podobnego. Zresztą Państwo, ci, którzy słuchają moich wiadomości gospodarczych, doskonale wiedzą, że ja takich rzeczy nie robię, bo taki jak ten człowiek tutaj, odnoszę się do tego, co było, żebyście Państwo widzieli, jak sytuacja wygląda w układzie historycznym. No ale ten gość stwierdził, że tak nie będzie tego robił. No więc dobra, bez znaczenia jest jakość tego makroekonomiczna, znaczy podtekst makroekonomiczny tego artykułu. Lipka, ten pan Lipka wyraźnie mówi to, co ja mówiłem miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące temu. Mówiłem, że będzie coraz gorzej, będzie coraz gorzej, będzie coraz gorzej. Przedstawiałem na to dowody w różnych momentach. No, Państwo teraz macie jakby zsumowane to, co się ostatnio dzieje. Znaczy, nie zupełnie ostatnio, ale w każdym razie w ostatnich miesiącach się dzieje. No i dobrze, no sobie założyli, że rozpieprzą swoje własne miasto, to ich problem. Ja się tym specjalnie nie przejmuję. Tutaj w trakcie tego artykułu jest taki link do artykułu, którego tytuł brzmi Czy sytuacja w Hongkongu przekreśli plany powstania Chińskiej Doliny Krzemowej? Oczywiście, że nie. To jest zawracanie głowy. Ja Państwu zresztą mówiłem o tym kilkakrotnie, że wręcz odwrotnie, że dokładnie odwrotnie. Sytuacja będzie dokładnie odwrotna. I to bez względu na rozwój sytuacji. Ja zresztą sądzę, że w pewnym momencie władze, albo w Pekinie oczywiście, albo wymienią władze w Hongkongu, albo same zdecydują, że wezmą Hongkong pod kuratelę. Coś tym fantem zrobią. Ja zresztą jakby na to nie patrzeć, myślę, że przez dłuższy okres czasu Hongkong będzie taką ropiejącą raną na zdrowym ciele Chin i w takim układzie będzie to tylko dodatkowy asumpt do tego, aby południe Chin, czyli te pozostałe chińskie miasta, znaczy miasta z kontynentu chińskiego, z delty rzeki Perłowej, wzięły do siebie to, czego Hongkong już nie jest w stanie udźwignąć, bo nie jest. Słowem, ja twierdzę, że proszę nie zapomnieć o tym, że może być tak, wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład w pewnym momencie w Shenzhen, jak Państwo wiecie, jest giełda, ale giełda chińska, wewnętrzna chińska. Gdyby w Shenzhen okazało się, że to już nie jest giełda wewnętrzna chińska, tylko że to jest druga międzynarodowa giełda i przejmuje na przykład walory z Hongkongu. Wcale bym się nie chciał. Naprawdę, dali Bóg. Wręcz czekam na taką sytuację, że tak będzie. Słowem, te minimum 9 miast Greater Bay Area są tylko zadowolone z tego faktu, że tak jest. Oczywiście jest pewien zgrzyt w tym całym interesie. Otóż niedawno ukończono tą trwającą prawie 10 lat inwestycję tego mostu. Na cholerę to komu? Znaczy, może inaczej. W tej chwili ta inwestycja nie pracuje i nie będzie pracowała przez jakiś czas, dopóki nie zastosuje się, władze w Pekinie nie zastosują wobec Hongkongu jakiegoś porządnego antybiotyku i nie uzdrowią go. Ale to już i tak będzie na zupełnie innym poziomie. I ja myślę, że przez jakiś czas, nie wiem, to wszystko będzie zależało od polityki prowadzonej przez Pekin. Przez jakiś czas ten most będzie takim rzeczą absolutnie niewykorzystaną. Zresztą on w tej chwili jest niewykorzystany, mówiłem Państwu o tym. Ale właśnie jest niewykorzystany, dlatego że Hongkong choruje, używając tej nomenklatury. Także oczywiście odwrotnie. Sytuacja w Hongkongu nie tylko nie przekreśli planów powstania Chińskiej Doliny Krzemowej, ale wręcz fatalna sytuacja w Hongkongu wzmocni miasta Chińskiej Doliny Krzemowej. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. Cienia. I im gorzej będzie w Hongkongu, tym lepiej będzie dla tych minimum 9 miast Greater Bay Area. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.